Powiedzieliśmy sobie w czasie poprzedniej konferencji, pierwszej na temat dekalogu, kilka takich informacji ogólnych, wprowadzających nas w ten temat. Powiedzieliśmy sobie o tym, że dekalog jest dany w kontekście przymierza Boga z ludem, że jest to dar od Boga, dar dla ludu wybranego. Mówiliśmy o tym, że mamy dwa przekazy w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Dwa przekazy dekalogu nieco różniące się od siebie, a ta różnica dotyczy przede wszystkim motywacji do świętowania szabatu, a także dotyczy przykazania ostatniego, które mówi o pożądaniu bądź pragnieniu, gdzie jest rozróżnienie na dom, którego częścią jest żona, dzieci, niewolnicy, a w drugim przypadku jest rozróżnienie: nie będziesz pożądał żony, a nie będziesz pragnął domu i tego wszystkiego, co do niego przynależy. Mówiliśmy o tym, że dekalog, sama nazwa, oznacza 10 słów. Chociaż gdyby dosłownie policzyć, to wychodzi, że przykazań jest 12. Ale przyjęło się w tradycji Kościoła, że zostały one tak połączone, że wybrzmiewa 10 przykazań. I taka ciekawostka, którą sobie przywołaliśmy, mówiąc o dwóch tablicach, że zwykle znamy ten przekaz, że na jednej tablicy były 3 przykazania odnoszące się do Boga, na drugiej 7 odnoszące się do bliźniego. Są też takie przekazy w ikonografii, że na jednej tablicy jest 5 i na drugiej 5 przykazań. Ale jest też taka hipoteza naukowców, biblistów, która mówi o tym, że być może na jednej tablicy było 10 i na drugiej było 10. Na wzór tego, że kiedy w starożytnym świecie zawierano przymierze, to było one, tak jak to się przyjęło po dzień dzisiejszy, zapisywane w dwóch egzemplarzach dla obu stron. Tymi stronami w tym przypadku jest Bóg i Izrael. I powiedzieliśmy sobie, że ta struktura dekalogu, którą znamy, ten podział na przykazania odnoszące się do Boga i bliźniego, jest to nam znane, ona jest rzeczywiście jak najbardziej słuszna, ale nie jest jedyną, bo jest też taka struktura, która mówi o podziale na 3 części. Jest to pierwsza część dotycząca zakazów rozpoczynających się od słów nie będziesz. To są pierwsze 2 przykazania. Kolejne 2, czyli 3 i 4 przykazanie, jest w formie pozytywnej. Zważaj na dzień szabatu, aby go święcić, oraz czci ojca twego i matkę twoją. I to jest centralna część dekalogu. Później w ostatniej części również mamy zakazy. I pierwsza część łączy się z tą centralną częścią, lub można powiedzieć odwrotnie, i również ta centralna część łączy się z 3, dlatego że świętowanie dnia szabatu odnosi się do Pana Boga, ale także odnosi się do człowieka. Mówi o odpoczynku. Również gdy chodzi o przekazanie szacunku do rodziców, jest z nim związane błogosławieństwo Boga. Czci ojca twego i matkę, abyś długo żył. Tylko z tym przykazaniem jest związane to błogosławieństwo. A więc odnosi się to przykazanie zarówno do bliźniego, jak i do Pana Boga. I dzisiaj, moi drodzy, przystępujemy do szczegółowej analizy poszczególnych przykazań. Na pewno dzisiaj wszystkiego nie omówimy, ale rozpoczynamy. najpierw formuła wprowadzająca. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który wyprowadził Cię z ziemi Egiptu, z domu niewoli. W egzegezie, egzegeza, czyli wyjaśnianie poszczególnych słów, to oznacza słowo egzegeza, wyjaśnianie znaczenia danego słowa, czy danych nazw, które są użyte w Piśmie Świętym, która ma nam przybliżyć znaczenie. Czasami w egzegezie mówi się też o gatunku literackim, że niektórych rzeczy nie należy rozumieć dosłownie, bo jest użyty pewien gatunek literacki, który każe nam patrzeć na dany tekst nieco inaczej. Więc często w egzegezie dekalogu pomija się tę formułę wprowadzającą. Od razu przechodzi się do pierwszego przykazania. Natomiast jest ona bardzo ważna. Jednakowo ona brzmi zarówno w tym przekazie z Księgi Wyjścia, jak i z Księgi Powtórzonego Prawa. Jest to ważne zadanie, ważne zdanie, które podkreśla właściwość Boga. Właściwość w sensie Jego cel, ale też pokazuje cel, jakie jest znaczenie całego dekalogu, właściwy kierunek. Jest mi to, że Bóg jest tym Bogiem, któremu zależy na człowieku. Pan od początku w tej formule wprowadzającej o tym mówi. Można więc następujące z tego wprowadzenia do dekalogu wyciągnąć wnioski. Po pierwsze, dekalog rozpoczyna się wskazaniem na osobę. Ja. Ja jestem Pan Bóg Twój. Ja. To ja odnosi się do Boga, który przedstawia siebie od razu w relacji do Ty. Ja jestem Bóg Twój. Twój w liczbie pojedynczej, ale który wywiódł Cię z ziemi egipskiej, a wiemy, że Bóg wywiódł z ziemi egipskiej cały lud Izraela. A zatem w tych słowach jest z jednej strony odniesienie do całego ludu, a z drugiej strony jest to bezpośrednie zwrócenie się. Dekalog będzie już na zawsze miał jakby te dwa odniesienia do całego Izraela, ale też do każdego indywidualnie. Po drugie, Pan Bóg ukazuje siebie jako tego, który objawia się w historii. Nie jest jakimś Bogiem abstrakcyjnym, Bogiem pojęć tylko, który jest zapisany w książkach, albo no wtedy jeszcze nie w książkach, ale nie chodzi o Boga, którego mamy tylko w jakichś koncepcjach filozoficznych, wymyślonych przez człowieka. Nie. Bóg opisuje siebie w odniesieniu do konkretnych wydarzeń, które miały miejsce. I tym wydarzeniem jedynym, wyjątkowym dla Izraela jest wyjście z Egiptu. Po dzień dzisiejszy Izraelici, zwłaszcza w czasie święta Paschy, wspominają wyjście, również w czasie święta namiotów, kiedy rozwijają namioty, by w nich mieszkać, by nie zapomnieć o tym wyjściu z Egiptu i przejściu przez pustynię ku ziemi obiecanej. To jest wyjątkowy fakt, dlatego że Bóg uczynił Izraela ludem wolnym. Mówiliśmy o tym kiedyś przy omawianiu pięciu księg, że Księga Wyjścia jest ukazaniem tej drogi od niewoli do służby. Bóg wyzwolił z Egiptu lud wybrany, przeprowadził go do etapu, w którym Izrael służył Bogu, składał mu ofiary. Znaczenie wyjścia, tego wyjścia z Egiptu w relacji do Izraela jako początek nowego etapu, jako początek jego historii, może być porównane nawet do aktu stworzenia człowieka. To jest nowe istnienie Izraela. Jakby Izrael narodził się na nowo. ma swoje źródło w Bogu. Tylko właśnie dzięki temu darowi wolności. Na marginesie jeszcze jedna ważna rzecz z tym związana, że Izrael staje się narodem poprzez wyjście i zawarcie przymierza, staje się narodem. Do tej pory był, można powiedzieć, rodziną, mówi autor Księgi Wyjścia o potomkach Jakuba, że było ich 70, że się rozmnażali w Egipcie, ale od momentu zawarcia przymierza staje się narodem. Pierwsze przykazanie dekalogu: nie będziesz miał bogów obcych obok mnie. To jest zakaz czci obcych bogów. Z punktu widzenia całości objawienia, którą Kościół dzisiaj głosi, z całości tego, co Bóg objawił ludziom, dzisiaj rozumiemy to tak, że jest to przykazanie, które mówi o nakazie monoteizmu. Monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, w to, że jest tylko jeden Bóg, nie ma innego. Natomiast na tamtym etapie było oczywiste, że są inni bogowie. Ościenne narody czciły swoich bogów. Izraelici o tym doskonale wiedzieli. W Egipcie to było, ale nie tylko. W Babilonii, wśród Kananejczyków, każdy naród miał swoich bogów. Nie chodziło w tym przykazaniu pierwotnie o to, że mają Izraelici uznać, że inni bogowie nie istnieją, w sensie, że nie są czczeni, ale chodziło o to, żeby Izrael uznał, że tylko Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Pozostałe to są bożki. Tylko Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Mówi o tym prorok Izajasz w 43 rozdziale, wersetach 10 i 11. Wy jesteście moimi świadkami, wyrocznia Pana, i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję. Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie. Ja Pan, tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnego zbawcy. Już Izrael by doszedł do tej prawdy, że jest tylko jeden Bóg. Za naruszenie pierwszego przykazania prawo przewidywało karę śmierci. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat albo przyjaciel, mówiąc: chodźmy, słuszmy bogom obcym, bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, któremuś spośród bóstw okolicznych narodów, nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz tam jego przestępstwa. Winieneś go zabić. Pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Mówi o tym bardzo mocno też prorok Eliasz na górze Karmel, kiedy był duży problem tak zwanego synkretyzmu religijnego. Ludzie przychodzili modlić się do Jahwe, ale kiedy Jahwe nie odpowiadał na ich obietnice, na ich prośby, to wtedy szli i czcili bożka Baala. Do niego się modlili, zwłaszcza o deszcz. I Eliasz mówi: jak długo będziecie się chwiać na dwie strony? Jeżeli Jahwe jest Bogiem, to służcie Jemu, a jeżeli Baal, to Jemu. Po prostu się określcie. Czy wierzycie w Jahwe jako jedynego Boga? I to, co zostało w dekalogu wyrażone w pierwszym przykazaniu w formie negatywnej, w formie pozytywnej, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, w tej najważniejszej modlitwie Izraelitów. Szema Izrael. Słuchaj, Izraelu. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Przepraszam, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, to jest z dekalogu, a słuchaj Izraelu, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. Pan jest Twoim Bogiem. Pan jest jedynym, w niektórych tłumaczeniach znajdziemy, a w innych, w nowych tłumaczeniach w Biblii jest Pan jest jedynie. Czyli jedynie Bóg, Jahwe, istnieje. Drugie przykazanie, zakaz sporządzania figur i obrazów i oddawania im czci. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani na ziemi nisko lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz im oddawał pokłonu, ani im służył. Zakaz ten w tradycji chrześcijańskiej jest rozumiany jako rozszerzenie tego pierwszego zakazu. Jest przyjmowany jako jedno przykazanie. W tekście biblijnym mówiłem, że jest 12, zostało niektóre połączone, jest 10 dekalog, 10 słów. To nie uczynisz sobie posągu, to przekazanie dotyczy sporządzania jakichkolwiek wyobrażeń Jahwe, a nie wyobrażeń obcych bogów. Ponieważ wtedy mielibyśmy do czynienia z powtórzeniem tego samego, co było w przykazaniu pierwszym. A więc dotyczy to na tamtym etapie, zaraz jeszcze powiem, odniosę się do tego, że Izraelici mają zakaz tworzenia wyobrażenia Boga Jahwe, którego nigdy nie widzieli. Jak mają tworzyć obraz Boga, którego nigdy nie widzieli. A poza tym, żeby nie upodobnili się do innych narodów, które tworzą sobie figurki swoich bożków i te figurki są ich bożkami. Taki był problem wśród innych pogańskich religii. U Izraelitów natomiast Arka Przymierza, w której później niesiono właśnie tablice kamienne, stanowiła jedyny taki bezobrazowy sposób i jednocześnie symbol obecności Jahwe. Tam, gdzie była Arka, w namiocie spotkania przy nośnej świątyni, a później w świątyni jerozolimskiej, tam był obecny Bóg. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że na całym starożytnym wschodzie było przekonanie, że w tym, co jest obrazem Boga, czy to figurka, czy właśnie jakieś inne wyobrażenie, zwykle to były rzeźbione w drewnie figurki, czy w kamieniu, jest zawarta moc. W samym tym wyobrażeniu. A Jahwe chce pokazać Izraelowi, że on nie da się zamknąć w jakimś wytworze rąk ludzkich. On jest Bogiem, który przekracza to, co człowiek może stworzyć. Więc Bóg wykracza poza dzieło rąk ludzkich. Ale to przykazanie było ważne w kontekście, właśnie chcę to podkreślić, innych religii też, w których ta cześć właśnie oddawana czy tym rzeźbom różnym, czy też czasami ptakom, rybom, słońcu, księżycu, zależnie od religii, była bardzo silna. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 4 rozdziale od 15 wersetu czytamy takie słowa. Pilnie się wystrzegajcie, skoro nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Chorebie, abyście nie postąpili, nie godzili i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach pod ziemią. To jest właśnie interpretacja też tego przykazania. Jahwe jest Bogiem, który mówi, mówi do Izraela, mówi z ognia, mówi do Mojżesza, później będzie mówił przez proroków. Jahwe jest Bogiem, którego należy słuchać. Na tym etapie, to jest ważne. I to, co jest też, to, co odnosi się do tego przykazania, to jest ważne też, że to, kogo człowiek czci, w kogo się wpatruje, ma znaczenie, ponieważ człowiek staje się jak ten, którego adoruje. Dlatego tak ważne są te dwa pierwsze przykazania, które mówią o tym, żeby wierzyć w Boga prawdziwego. Bo jeżeli mamy wierzyć w Boga fałszywego, w jakiegoś bożka, to w pewnym sensie u podstaw mojej całej religijności jest fałsz, jest kłamstwo. Więc lepiej nie wierzyć wcale, niż wierzyć w Boga nieprawdziwego. Natomiast kwestia, to trzeba koniecznie w tym miejscu dopowiedzieć, kwestia zakazu sporządzania figur i obrazów oczywiście ustaje w momencie, kiedy przychodzi Chrystus. On jest obrazem Boga niewidzialnego, mówi nam święty Paweł. A zatem my mamy prawo tworzyć obraz, ale musimy pamiętać, że dla nas w tym obrazie nie zamyka się Bóg. To nie jest tak, że cały Bóg jest zamknięty w jakimś obrazie albo figurze. Nas ten obraz czy figura odnosi do Boga żywego. Oczywiście mamy takie obrazy czy takie figury, przy których ludzie się modlili i w obecności tych obrazów czy figur doświadczali ogromnych łask. Dlatego my mamy ogromny szacunek do obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, nieustającej pomocy, figury Matki Bożej Fatimskiej i tak dalej. Ale my mamy świadomość, że to nie obraz jest Bogiem, ale to jest obraz Boga, który jest żywy, który nie da się zamknąć w żadnym wyobrażeniu czy dziele rąk ludzkich. Tego musimy mieć świadomość, że jesteśmy tylko ludźmi, potrzebujemy obrazów. Wiele osób ma taki zwyczaj, że na przykład w portfelu nosi zdjęcie dzieci, rodziców, męża, żony, po to, żeby sobie przypominać, żeby pamiętać. My stawiamy sobie, czy na stoliku, czy wieszamy w domach obrazy święte, żeby sobie przypomnieć, że Bóg tu jest. Ale nie zamknięty w tym obrazie drewnianym czy innym. Ale nam to przypomina, odnosi nas do Boga, który jest Bogiem żywym. To tyle na dzisiaj. To jest ta pierwsza część dekalogu. Pierwsza. Na następnej konferencji sobie omówimy tą centralną część dekalogu dotyczącą świętowania szabatu i czci rodziców. Pomódlmy się. Na koniec, dziękując Panu Bogu za Jego słowo, abyśmy kształtowali w sobie wyobrażenie Boga takiego, jakim On naprawdę jest. Byśmy nie tworzyli w swoim umyśle wyobrażenia Boga nieprawdziwego. Na przykład takiego, który chce czegoś złego dla człowieka. Czasami tak mówimy nawet. No widzisz, Pan Bóg cię pokarał. I bardziej sobie wbijamy do głowy, że to jest ten Bóg, który się mści na człowieku za jego grzechy. Prosimy Boga, żeby pozwolił ukształtować w sobie obraz, swój obraz Boga prawdziwego. I byśmy takiego Boga czcili. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże, Nauczyciele, naszymi prośbami.
wszelak naszych, ale od wszelakich złych przyjmuj. Racz nas zawsze wybawić. Panu chwalejmy i błogosławiamy. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas pojedzę, swojemu synowi nas oddaj.
Maryjo Matko, Słowo wcielone, święty Hieronimie, święty Wojciechu, a ja tylko powiem, że będzie w niedzielę niespodzianka i będzie kontynuacja naszych rekolekcji. Nie w formie nauk rekolekcyjnych, ale dowiemy się wszystkiego w niedzielę. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zapraszam przyjaciół Pana Duża. Dziękuję wszystkim za obecność.
Co to jest? Może też tak być, ale...